Na służbie. Magazyn o bezpieczeństwie.
Dzień dobry, Marcin Lange, witam Państwa. Dzisiaj moim Państwa gościem jest ratownik medyczny, instruktor medycyny pola walki, specjalista od taktycznej opieki nad poszkodowanymi na polu walki, były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej Jakub Osipów. Dzień dobry, Panie Jakubie.
Dzień dobry.
Jest Pan ratownikiem medycznym, zaangażowanym jednak w kwestie wojskowości i 24 lutego zeszłego roku Pana życie się troszeczkę zmieniło.
Tak, tego dnia przyszła faza realizacji planu, na który jest wraz z kolegami w całym kraju zresztą szykowaliśmy się od wielu, wielu lat, od 10 roku. No i zacząłem planować moje życie inaczej. Stwierdziłem tego dnia, że muszę zaangażować się w ten konflikt jako ratownik medyczny, jako instruktor medycyny pola walki. Wówczas byłem jeszcze w służbach, łącznie byłem w 3 różnych służbach i odszedłem docelowo po kilku miesiącach czekania na wysłanie mnie jako misja ONZ z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, gdzie miałem docelowo pełnić funkcję instruktora medycyny pola walki i stwierdziłem, że muszę w ramach prywatnych organizacji, fundacji pojechać i pomagać chłopakom.
I z tą pomocą był Pan już 3 razy, jako ratownik medyczny, jako instruktor i ponownie jako ratownik medyczny.
Tak, pierwszy mój wyjazd 2-miesięczny to było na ambulans, gdzie 2 miesiące woziłem rannych, no ze stref niebezpiecznych do już stref bezpiecznych pomiędzy szpitalami, tymi polowymi szpitalami, a szpitalami w dużych miastach. Byłem jednocześnie też w punkcie stabilizacji rannych przez miesiąc przy froncie. Jedna rakieta spadła na nasz szpital, także takie przeżycia. Drugi raz pojechaliśmy jako nasze centrum szkoleniowe szkolić przez tydzień w Kijowie medyków, różnego rodzaju lekarzy wojskowych. Tam też rakieta zniszczyła nam naszą salę wykładową pierwszego dnia. I trzeci wyjazd, przez miesiąc czasu byłem w Dnipro, tam szkoliłem jednostkę wojskową, batalion. W ich jednostce nowo przyjętych żołnierzy, ochotników. No i zostałem przyjęty do tego batalionu i zostałem mianowany w zasadzie szefem szkolenia medycznego i zabezpieczeń medycznych, ewakuacji medycznej. Dlatego czując się zobowiązany, nie dokończyłem też szkolenia medyków w tamtym miejscu, czuję się zobowiązany, żeby tam wrócić, pomóc im przygotować ich zespoły, ambulans i szpital polowy.
Te przygotowania są dosyć intensywne, bo nawet teraz, jak się spotykaliśmy, jeszcze odbierał Pan telefony w sprawie wyjazdu.
Tak, każdego dnia przygotowuję ambulans. No jest to auto z 2000 roku, także wymaga gruntownego przygotowania, można to nazwać zresetowania wszystkich podzespołów, rozrządy i tak dalej. Jeżeli to będzie wszystko gotowe, przypomina to trochę przygotowania do Paryż-Dakar, Gdzie samochód musi mieć cały serwis w zasadzie zebrany ze sobą. Więc jedna kwestia to jest samochód. Otrzymałem też wszystkie akcesoria do wyciągania go z błota od jednego ze sponsorów, czyli różne trapy, liny do wyciągarek. I w chwili obecnej zajmuję się i samochodem, i przygotowaniem sprzętu medycznego dla potrzeb batalionu, dla mojego ambulansu, dla ich ambulansu i żeby mieć zapasowe rzeczy, jak zużyjemy już to wyposażenie, które mamy.
Wspomniał Pan przed chwilą, że rakiety latały, spadały tuż obok. Jak Pan jechał pierwszy raz, nie miał Pan żadnych obaw? Widziałem też taki amulet, można powiedzieć, lek, który Pan miał, w którym tkwi odłamek jednej z rakiet.
Znaczy, obawy są zawsze i można powiedzieć, że ja całe życie żyjąc na krawędzi, obawy mam zawsze, jak wsiadam do samochodu, zapinam pas bezpieczeństwa. Codziennie 13 osób w Polsce ginie na drogach, także zawsze to mogę być ja. No i jadąc na wojnę pomyślałem tak samo, no Boże, jeżeli mam działać dalej, to będę działał dalej, jeżeli coś ma mi się stać, to i tak mi się może codziennie stać, więc robię to, co muszę, każdy robi to, co musi, ja jestem ratownikiem, robiłem ratownictwo po to, żeby pomagać ofiarom konfliktów zbrojnych, więc jakby w pewnym sensie nie mam wyboru i muszę tam jeździć, muszę im pomagać. W Polsce moje kwalifikacje no mogą tylko posłużyć do szkolenia ludzi, ale tam są potrzebne, żeby ich faktycznie ratować.
Pan w to prywatne środki inwestuje?
Ponieważ jeszcze nie założyłem swojej rodziny, mam kompletną dowolność i wolność co do dysponowania moimi pieniędzmi, czyli wszystkie pieniądze, jakie miałem, wydałem na ten cel. W tej chwili jestem na zero i to, co zarobię, to za chwilę jest inwestowane w ambulans i w sprzęt medyczny.
Cały marzec spędził Pan na szkoleniu medyków w Dnipro na Ukrainie. To szkolenie też było dosyć specyficzne.
Tak. Co prawda tam usłyszałem tylko jedną rakietę przez miesiąc. Dnipro jest 200 km od frontu, więc w miarę bezpiecznie. Na szczęście ukraińska obrona powietrzna wszystko, co dolatywało, no to strącała. W Dnipro działa batalion Dnipro. Tam zostałem poproszony przez kolegę Polaka, który tam służy, żeby pomóc przy szkoleniu 160 nowych żołnierzy. Niestety batalion miał 60% strat, został wycofany, żeby otworzyć swoje zdolności. W dniu dzisiejszym już został wysłany z powrotem na front i trzyma swoje pozycje. Także w tej chwili już nie mam do kogo dołączyć w Dnipro, muszę do kolegów dołączyć w ich rejonie działania. No i tam już poza szkoleniem, doszkoleniem głównie działania medyczne będą się odbywały. No i wszystko, czego nie zdążyłem chłopaków nauczyć, to jeszcze tam spróbuję to dokończyć. Ja będę funkcjonował około 20 km od frontu. Oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, to tym moim samochodem podjeżdżam na 2-3 km do linii kolegów. Bliżej nie powinienem podjeżdżać, bo ryzyko straty takiego ambulansu i takiego człowieka jest nieopłacalne.
Ma pan już doświadczenie w pracy niestety przy linii frontu. Był pan w Izjumie. Tam było naprawdę niebezpiecznie.
Wtedy odbywało się akurat kontratak, więc codziennie bardzo dużo artylerii strzelało. Nie było właściwie przerwy. To był ten okres, kiedy amunicji nie brakowało. Na szczęście w moim rejonie działań nie było zbyt dużo ofiar. Trafiły się bardzo ciężkie ofiary. Jedną ofiarę mi przywieziono, z którą kompletnie nic nie było zrobione. Wtedy znajdowałem się 15 km od frontu. Najbliżej ja podjechałem 10 km, ponieważ ambulanse, te takie lepsze, zwłaszcza z instalacją tlenową, bliżej nie są dopuszczane.
To była praca 24 godziny na dobę.
No tam nie ma określenia czasu. Po prostu siedzimy, czekamy non-stop i bez przerwy są ranni. Czasami nie ma dwa dni rannego żadnego. Natomiast jestem pełen podziwu dla lekarzy, jak funkcjonowałem w Zaporożu. Tam lekarze mają 3-miesięczną służbę i oni pracują non-stop. Po 3 miesiącach są rotowani jako inni, no są po prostu zmobilizowani. Także ich sen 2-3-5 godzin, czasami się udawało w tygodniu taki 5-godzinny sen, ale generalnie przerwy nie ma.
Tam też rakieta przyleciała do waszego szpitala.
Pod Izjum zbombardowano bombami kasetowymi całą naszą wioskę. Jedna rakieta uderzyła w dwie strony naszego budynku. Na szczęście nie uderzyła w dach. 3 ambulanse zostały poszatkowane, silniki. Już je później wyremontowano. No i całe szczęście wcześniej były wybuchy w lesie, więc wszyscy zdążyli się schować. No i tak jak pan wspomniał, ten jeden lek znaleźliśmy później w sali chirurgicznej, gdzie odłamki przez okno wpadły. Robiliśmy porządki i znalazłem właśnie tak, to chyba krople na oczy były. I tak symbolicznie jeden odłamek utknął, chciał wyjść z tego leku. No i dowódca szpitala podarował mi ten lek, żebym go pokazywał Polakom.
Ja to nazwałem amuletem, można tak powiedzieć?
No, raczej symbol. Ja jestem takim człowiekiem, który raczej amuletów nie uznaje, ale jest to na pewno symbol, bo jest bardzo ciekawy z uwagi na to, że w lekarstwie utknął odłamek zakazanej broni.
Często podczas pobytu na Ukrainie towarzyszył panu strach?
Powiem tak, ja ze strachem żyję cały czas, też kilka lat spędziłem pracując na linach, na strzelnicach, więc jakby stres non-stop mi towarzyszył, więc jeśli chodzi o mnie, to mógłbym powiedzieć, że z uwagi na kilkanaście lat pracy w stresie nie odczuwałem jakiejś większej różnicy, no, ale jest to specyfika ludzi, którzy ciągle pracują w stresie. Oczywiście, jak były te duże naloty, dużo wybuchów, no to w żołądku się czuło ten ścisk, tak? Bardziej czułem taki stres, że nie podołam z jakimś rannym, że czegoś mi brakuje, jakiegoś sprzętu, czy jakiejś wiedzy, czy kardiomonitora, czy jakichś leków do zaburzeń rytmu serca. Na szczęście takich przypadków nie było. Ale na przykład odczuwałem wielki stres, jak się okazało, że jesteśmy jedyną przychodnią na wiosce, że nie mam żadnej wiedzy na temat odbierania porodów, więc szybko w Polsce poszedłem na kurs trudnych porodów.
Zaliczony.
Tak, 2 dni spędziłem w Bydgoszczy. Pozdrawiam tam kolegów z firmy, którzy takie fajne bardzo szkolenie robią. I teraz czuję się już bezpieczniejszy o tą wiedzę, której bardzo mi brakowało.
Zwłaszcza, że no zbiera się pan do wyjazdu kolejnego już teraz własnym ambulansem. Kupił pan specjalnie do tego samochód, doposaża go jeszcze, przygotowuje do trasy. No, ma pan tego sprzętu bardzo dużo, bo zbierał pan sprzęt medyczny od lat. Jedzie pan na jakiś określony okres, czy po prostu na tyle, na ile trzeba będzie?
Więc przede wszystkim, korzystając z okazji tego wywiadu, bardzo chciałbym podziękować wszystkim, którzy dorzucili się do zbiórki na USG, bo USG jest bardzo ważnym urządzeniem, które mam.
USG podręczne.
Tak, jest to przenośny, już miniaturowy ultrasonograf, mieści się w kieszeni, działa z telefonem, więc możemy diagnozować bardzo dużo rzeczy. Tutaj codziennie uczę się nowych zastosowań, ostatnio zgłębiam się w USG oka, czyli można odkryć zwiększone ciśnienie śródczaszkowe i uratować komuś życie dzięki tej wiedzy. Natomiast bardzo dużo osób mi pomaga, czy za pół ceny mi sprzedaje jakieś rzeczy, sprzęt medyczny. Niektórzy przywożą mi z pogotowia koledzy zbierają dla mnie bardzo dużo jakieś wyposażenie do karetek, żeby przekazać tam chłopakom. Także tutaj mam bardzo duże wsparcie, jeśli chodzi o pomoc taką medyczną. Nie ma takiego terminu. Ja bym chciał tam pojechać i wrócić dopiero, jak się skończy konflikt. Niestety logistycznie prawdopodobnie moją rolą będzie jeżdżenie tam i z powrotem i zaopatrywanie, dowożenie bezpośrednio tam do mojego batalionu wyposażenia medycznego, uzupełnianie strat medycznych i prawdopodobnie będę musiał zbierać środki w Polsce, zbierać już chyba myślę o całej przyczepce takiej samochodowej, żeby ją uzupełniać i zawozić raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, nie wiem, w zależności od potrzeb. Jak mi starczy środków finansowych, będę tam cały czas.
Wspomniał pan, że będzie dostarczał potrzebny sprzęt do swojego batalionu. Ten batalion jest teraz pod Kramatorskim.
Batalion, nie mogę powiedzieć, gdzie jest dokładnie, natomiast ten rejon działań, jest to duży rejon działań, tam działa ten batalion. Ja będę Kramatorsk Słowiańsk, to też baza może się codziennie zmienić, także jeżeli ja dzisiaj powiem, że będę w Kramatorsku, a będę gdzieś indziej, to wszystko zależy od sytuacji taktycznej. Natomiast poniżej działają inne grupy medyczne. My jesteśmy kompletnie niezwiązani w żaden sposób ze sobą i niezależnie tamta grupa, też polska grupa robi dobrą robotę i musi tam robić, natomiast u mnie w moim rejonie nie ma nikogo, dlatego ja się szykuję, żeby tam funkcjonować.
W trakcie tych trzech okresów szacował pan, ilu osobom musiał pomagać?
To znaczy ja udzieliłem pomocy, szacuję około 50 osobom przez te dwa miesiące. Głównie było to transportowanie rannych. Taki transport potrafił trwać 4 godziny. W trakcie tych 4 godzin to były poza zwykłą opieką rozmowy, zabezpieczanie wyposażenia też tych ludzi, wsparcie psychiczne w głównej mierze. Niektórzy byli nieprzytomni, no to już po prostu była opieka nad tymi rannymi. Natomiast nie da się oszacować, ilu ja osobom pomogłem, ponieważ nie da się oszacować pracy szkoleniowej. Ja uznałem z chłopakami, siedząc tam przy froncie, że troszkę się marnuję tutaj, pełniąc funkcję ratownika medycznego, bo tą funkcję może pełnić wiele osób. I oni sami stwierdzili, też kolega chirurg, że lepiej jak ja bym szkolił w Kijowie od rana do wieczora i większej ilości osób bym pomógł, bo niestety Ukraińcy na przykład zakładają opaski zaciskowe, ale ich nigdy nie ściągają i przez to wszystkim trzeba amputować te kończyny. Więc brakuje tej wiedzy takiej podstawowej medycznej. Transport średnio rannego trwa powyżej 6 godzin, dlatego opaski po 6 godzinach już jest niebezpiecznie je zdejmować, a w zasadzie nawet nie można ich ściągać, więc kończyny się amputuje. No jest taka trochę produkcja inwalidów, dlatego koledzy stwierdzili, że lepiej jak ja bym dobrą wiedzę zapewniał, szkolił i edukował tysiące ludzi.
Życząc panu zakupu przed wyjazdem jak największej liczby tych podręcznych ultrasonografów, o których pan mówił. Dziękuję serdecznie za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego.
Dziękuję również i dziękuję za całe wsparcie i za zaproszenie.
Na dzisiaj w magazynie to tyle. Kłania się Marcin Lange i do usłyszenia.
Na służbie. Magazyn o bezpieczeństwie.